Rozdział 38. Przeszłość. Hrabia ze zbolałą duszą opuścił ten dom. Widział Mercedes zapewne po raz ostatni. Śmierć Edwardka wywołała w hrabi ogromne przemiany. Dokonał dzieła zemsty, dążąc ku niemu niby na szczyt góry, drogą uciążliwą i krętą. Po drugiej stronie otwarła się przepaść. Była to przepaść zwątpienia. Nie dość na tym, rozmowa z Mercedes obudziła w jego sercu wspomnienia, które teraz musiał zwalczyć. Ale człowiek tej miary, co Monte Cristo, nie mógł długo poddawać się melancholii, która ożywia serca pospolite, nadając im rzekomą oryginalność, ale serca wyjątkowe zabija. Hrabia powiedział sobie, że skoro niemal potępił sam siebie, musiał do obrachunków jego wśliznąć się jakiś błąd. Nie ogarniam dostatecznie przeszłości, pomyślał, to niemożliwe, bym się aż tak omylił. Czyżby cel, jaki sobie postawiłem, nie miał sensu? Czyżbym przez 10 lat kroczył fałszywą drogą? Jedna godzina wystarczyła, by architekt dowiedział się, że gmach, w który włożył wszystkie swoje nadzieje, jest dziełem raczej niewykonalnym i bluźnierczym. Wolałbym nie przyswajać sobie tej myśli, doprowadziłaby mnie do obłędu. Nie umiem dziś oszacować należycie przeszłości, gdyż nie spoglądam na nią z przeciwnej strony. Przeszłość jest niby krajobraz, zaciera się w miarę, jak się oddalamy. Jestem niby ten, kto zranił się we śnie. Przyglądam się ranie, ale nie wiem, jak ją otrzymałem. Nurze, człeku odrodzony, bogaty oryginale, wszechpotężny marzycielu, niezwyciężony milionerze, spojrzyj przez chwilę w posępną i nędzną przeszłość. Powróć tam, gdzie pchnęło cię fatum. Poprowadziło nieszczęście, a przyjęła rozpacz. Zbyt wiele diamentów, złota i szczęścia lśni w owym zwierciadle, z którego Monte Cristo spogląda na Dantesa. Ukryj diamenty, zbrukaj złoto, przyćmij blask promieni. Niech bogacz odnajdzie nędzarza, człowiek wolny więźnia, człowiek wskrzeszony trupa. Tak rozmyślając, Monte Cristo szedł ulicą de la Casserie. Tędy to nocą przed 24 laty wiodła go milcząca straż. Domy dziś wesołe i pełne życia były owej nocy ponure, nieme i zamknięte. A jednak to te same domy, mruknął Monte Cristo. Tylko wtedy była noc, a teraz jest jasny dzień. Słońce radośnie oświetla to wszystko. Schodząc na bulwar ulicą Świętego Wawrzyńca, zbliżał się do komory celnej. Tamto wsadzono go niegdyś do łodzi. Przejeżdżała akurat łódź spacerowa, opatrzona płóciennym baldachimem. Monte Cristo wezwał ją. Przewoźnik podpłynął skwapliwie, węsząc dobry zarobek. Pogoda była prześliczna, wymarzona do przejażdżki. Słońce zachodziło czerwono, niecąc na fali coraz jaskrawsze płomienie. Morze, spokojne jak tafla zwierciadła, marszczyło się chwilami, gdy ryby, uciekając przed jakimś ukrytym nieprzyjacielem, wyskakiwały nad powierzchnię wody, szukając schronienia w innym żywiole. Na widnokręgu przesuwały się niby mewy białe i wdzięczne łodzie rybackie, podążając do Martigues. Naładowane towarem statki handlowe zmierzały na Korsykę i do Hiszpanii. Ale hrabia nie zważał na pogodne niebo, na łodzie o wdzięcznych konturach i na złotawe światło, w którym skąpany był cały krajobraz. Zawinąwszy się w płaszcz, wspominał kolejno wszystkie szczegóły swojej straszliwej podróży. Jedyne odosobnione światełko płonące w katalońskiej wiosce. Widok zamku Iw, który uprzytomnił mu, dokąd go wiozą. Walkę, jaką stoczył z żandarmami, gdy próbował rzucić się w morze. Zimne dotknięcie, pierścień z lodu, lufy karabinu, który przyłożono mu do skroni. Źródło, które wyschnie latem, zaczyna powoli nasycać się wilgocią i sączyć wodę, kropla po kropli, gdy na niebie gromadzą się chmury jesienne. Podobnie działo się z hrabią. Uczuł, jak w jego piersi zaczyna się sączyć zastarzała żółć, w której ongi tonęło serce Edmunda Dantesa. Nie widział już ani pogodnego nieba, ani wdzięcznych łodzi i gorejącego słońca. Niebo przesłoniło kir żałobny. Zjawił się czarny olbrzym zwany twierdzą Iw i hrabia zadrżał, jakby ukazało mu się nagle czarne widmo śmiertelnego wroga. Był na miejscu. Hrabia cofnął się instynktownie na rufę łodzi. Daremnie przewoźnik ozwał się tonem jak najuprzejmiejszym. — Przybijamy do brzegu, proszę pana. Monte Cristo przypomniał sobie, że w tym samym miejscu strażnicy wywlekli go brutalnie z łodzi i zmusili, by wspinał się na górę, dźgając go w krzyż bagnetem. Droga ta wydała się ongi Dantesowi bardzo długa. Monte Cristowi zaś krótka, Wiosła, podnosząc z każdym uderzeniem wody pył, nieciły jakby w podróżnym tysiące myśli i wspomnień. Po rewolucji lipcowej skasowano więzienie w twierdzy If. Znajdował się tu jedynie posterunek straży celnej dla walki z przemytnikami, zajmujący Kordegardę. U bram dawnego więzienia odźwierny czekał na ciekawych, aby oprowadzać ich po tym przybytku grozy, który zamienił się już tylko w osobliwość. Monte Cristo wiedział o tym wszystkim, ale zbladł, a serce przejął mu lodowaty dreszcz, kiedy schodził po ciemnych stopniach do lochów, które chciał obejrzeć. Zapytał, czy nie ma tu jakiegoś z dozorców, którzy pełnili funkcję za restauracji, ale wszyscy już byli na emeryturze albo pracowali gdzie indziej. Odźwierny, który oprowadzał Monte Cristo, nastał tu dopiero w roku 1830. Hrabia znalazł się w swojej celi. Ujrzał, jak mdłe światło sączy się tu przez okienko. Ujrzał miejsce, gdzie stało kiedyś jego łóżko. W ścianie tkwiło tu parę kamieni, nie tak jak inne omszałych, ślad po otworze, który przebił ksiądz Faria. Pod hrabią ugięły się nogi. Usiadł więc na stołeczku. — Czy opowiadają jakieś historie o tym więzieniu? — zapytał. — Historie nie dotyczące pobytu Mirabeau. Ponure te siedziby mają dawne tradycje. Wierzyć się nie chce, że ludzie mogli tu zamykać żyjących ludzi. Tak, proszę pana. Klucznik Antoni opowiadał mi historię o tej właśnie celi. Monte Cristo zadrżał. Znał przecież Antoniego. Nie pamiętał już dziś prawie jego imienia i twarzy, ale teraz ujrzał lica okolone brodą, brunatną kurtkę i pęk kluczy. Wydało mu się nawet, iż usłyszał, jak brzęczą. Wydało mu się, że widzi go w mroku korytarza. Mroków zgęstniał jakby. Odźwierny bowiem trzymał zapaloną pochodnię. — Czy mam opowiadać? — spytał odźwierny. — Tak, opowiadajcie. Monte Cristo przycisnął ręką serce, aby stłumić jego bicie nazbyt gwałtowne. Przeraził się, że zaraz usłyszy własne dzieje. — Opowiadajcie — powtórzył. Dawno już temu w celi tej zamknięto człowieka nadzwyczaj niebezpiecznego, tym niebezpieczniejszego, że wielce był przemyślny. W tym czasie był też tu inny więzień, człowiek poczciwy, nie taki jak tamten, biedny ksiądz, wariat. A na czymże polegało jego szaleństwo? Ofiarowywał miliony za wolność. Monte Cristo wzniósł oczy w górę, lecz nie ujrzał nieba, przesłaniało mu je kamienne sklepienie. Pomyślał, że podobny kamień przesłaniał oczy tych, którym ksiądz Faria ofiarowywał swoje skarby. — Czy więźniowie mogli widywać się między sobą? — zapytał hrabia. — O nie, proszę pana, było to surowo zabronione, ale ci dwaj ominęli ten zakaz, wyżłobiwszy podkop między dwiema celami. — A który z nich przebił w podkop? — O, na pewno ten młodszy, gdyż był to człowiek przemyślny i silny, a biedny ksiądz był stary... Słaby i niedołężny na umyśle. Gdzieżby coś podobnego przyszło mu do głowy? Ślepcy, mruknął Monte Cristo. Owóż ten młody przebił podkop. Czym? Licho wie, ale przebił, bo tu mamy ślad. O, niech pan patrzy. I zbliżył pochodnie do muru. A rzeczywiście, powiedział hrabia głosem stłumionym ze wzruszenia. A więc ci dwaj więźniowie widywali się. Nie wiadomo, jak długo to trwało. Któregoś dnia stary zachorował i umarł. No i zgadnij pan, co zrobił młodszy z więźniów? Mówcie dalej. Wyniósł nieboszczyka, ułożył go na własnym łóżku twarzą do ściany, wrócił do pustej celi, zatkał dziurę i wśliznął się w worek zmarłego. No i co, wpadłbyś pan na taki pomysł? Monte Cristo zamknął oczy. Wydało mu się, że zgrzebne płótno, zimne i przykre w dotknięciu, otarło mu się o twarz. Odźwierny mówił dalej. Oto jaki powziął zamysł. Wyobrażał sobie, że w zamku i w grzebią zmarłych. Nie przypuszczają zaś, aby wykosztowywano się dla więźniów na trumnę. Zamierzał wydobyć się z grobu, ale nieszczęściem więzienny obyczaj pokrzyżował mu plany. Nie grzebano tu zmarłych. Przywiązywano im ciężar do nogi i rzucano ich w morze. Tak się też stało. Naszego biedaka rzucono więc do wody z krużganku. Nazajutrz znaleziono zmarłego i wszystko się wykryło, a wtedy grabarze oświadczyli, że gdy cisnęli trupa, usłyszeli straszliwy krzyk, który zaraz stłumiła woda. Hrabia dyszał ciężko, pot ściekał mu z czoła, serce ściskało się boleśnie. Tak, wyszeptał. Wątpliwości, których zaznałem, były tylko początkiem zapomnienia, ale tu serce znowu boleć zaczyna i zaczyna łaknąć zemsty. — No i nie słyszeliście już nic o tym więźniu? — spytał. — Nic a nic, bo jedno z dwojga albo spadł na brzuch, a że leciał z wysokości 50 stóp, zabił się na miejscu. — Powiedzieliście, że miał ciężar u nóg, a więc spadał nogami na dół. Tak, spadał nogami na dół, a w takim razie ciężar ciągnął go na dno, gdzie już pozostał biedaczysko. Żal wam go? A żal, choć dostał się w swój żywioł, nie rozumiem. Podobno był oficerem marynarki wtrąconym do więzienia za bonapartyzm. O, prawdo, wyszeptał hrabia, Bóg cię stworzył, żebyś wzbijała się ponad fale i płomienie. Tak to ten biedny marynarz przeżył we wspomnieniach kilku ludzi. Przy kominku opowiadają jego straszliwe dzieje i każdego przejmuje dreszcz, gdy słyszy, jak nieszczęśnik pada w otchłań morską. A nie wiecie, aby jak on się nazywał? Spytał. Skądże miałbym wiedzieć? Znano go tylko jako numer 34. Prokuratorze, prokuratorze, szepnął Monte Cristo. Nieraz musiałeś mówić to sobie, gdy moje widmo zakłócało ci bezsenne noce. Chciałby wielmożny pan zobaczyć coś jeszcze? Spytał odźwierny. A tak, przede wszystkim bądźcie łaskawi pokazać mi cele tego biednego księdza. A tak, numer 27. Numer 27, powtórzył Monte Cristo. Wydało mu się, że słyszy głos księdza Fari, gdy po raz pierwszy rozmawiali przez ścianę. No to chodźmy. Zaczekajcie, odparł Monte Cristo. Chciałbym się jeszcze rozejrzeć po tej celi. A to dobrze się składa, bom zapomniał klucza od tamtej. Idźcież więc po klucz. Zostawię panu pochodnie. Nie trzeba. Jakżeż pan tak zostanie bez światła? Widzę po ciemku. No, no, to tak jak i on. Co za on? 34. Podobno tak przywykł do ciemności, że znalazłby szpilkę w najciemniejszym kącie celi. Doszedłem do tego po 10 latach. Szepnął hrabia. Odźwierny oddalił się, zabierając pochodnie.